Bardzo dziękuję za to zaproszenie, za to, że tu mogę być. W jednym z wywiadów ktoś pyta, czy ksiądz się nie boi, że ten Gierszfałd pozostanie w cieniu wszystkich innych sanktuarium. To tak na skraju leży Polski. Któż tam dojedzie? Na co ja odpowiadam, czy Fatima leży w centrum Europy? Księży Mariuszu.
Na obrzeżach.
Właśnie. A Gierszfałd leży w centrum Europy. Bo centrum Europy jest bodajże koło Łodzi. Suchowola dokładnie, tak? Także jesteśmy w centrum Europy. I koniec, kropka. Tak to przynajmniej geograficznie wygląda. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę powiedzieć, czy przedstawić orędzie gierszfałdzkie, które praktycznie jest nieznane. Bo gdybym się zapytał, co możemy powiedzieć o objawieniach gierszfałdzkich albo o orędziu gierszfałdzkim, jakie jest przesłanie Matki Bożej? Bo to, żeśmy słyszeli o Fatimie, pewnie o Lourdes byśmy wiele powiedzieli, to słyszeliśmy o La Salette. A z gierszfałdu, z orędzia, co mu byśmy powiedzieli? Na pewno modlitwa różańcowa nam się przebija, tak? Cóż jeszcze? Kto ma pomysł? Czyli Matka Boża jest z nami. Dobrze, co jeszcze? Królowa Polski. To do tego tematu dojdę, ale na koniec. To jest bardzo dobry temat, nieznany zupełnie.
Trzeźwość,
tak. Czy coś jeszcze? Mówi po polsku. O tym też powiemy, ale to o orędziu, to tak w orędzie się inaczej trochę wpisuje. Czyli mamy tak, różaniec, trzeźwość, kościół, no bo jeśli księża, prześladowani. Czy coś?
Pokój.
Że zawsze będzie z nami.
Że zawsze będzie z nami. Dobrze, na tym skończymy. Okej. Taka jest nasza wiedza orędzia gierszfałdzkiego. A jeśli się okaże, kiedy przestudujemy kalendarium objawień, które trwały, objawienia od 27 czerwca, jak żeśmy słyszeli tutaj z ust pana redaktora, do 16 września 1877 roku, sporo czasu, to treści teologiczne są bardzo bogate, praktycznie nieznane. Albo one nam się nie przebiły. Cóż nam się z Gierszfałdu przebiło? Historia. Tu jesteśmy doskonali. Chociaż powiem, że ta historia też jest pisana trochę tak na kolanie. Nie chcę nikomu nic pomniejszać, nie. To, co uczyniono, dokonano ogromnej pracy. Ale możemy kolejne badania prowadzić i one nam dopiero pokazują, jak mamy ogromne bogactwo w centrum Europy, zwane Gierszfałdem. Chcę przejść teraz do orędzia. Otóż, kiedy przeglądamy kalendarium objawień, przez pierwsze 3 dni, kiedy Matka Boża się objawia Justynie i Barbarze, dwie wizjonerki, bo takie Kościół przyjmuje w dekrecie, one Matkę Bożą widzą, dziewczynki. Nie prowadzi Matka Boża z nimi żadnego dialogu. Jakie widzą? Ano tak, jak to zostało utrwalone w świątyni gierszfałdzkiej pod koniec lat 80. XIX stulecia. Obraz zupełnie nieznany. Tu mamy zapisane orędzie gierszfałdzkie w tym obrazie. Wtedy już chyba byli na tyle światli, że już to rozumiano. Tu mamy wypisane zawołania z litanii loretańskiej odnoszące się do orędzia gierszfałdzkiego. Między innymi uzdrowienie chorych, Matka Boża niepokalanie poczęta, Królowa Różańca Świętego i tak dalej, i tak dalej. Kiedy też popatrzymy na orędzie gierszfałdzkie, to część wezwań możemy zaczerpnąć z litanii loretańskiej. Tak to już jest. Pierwsza chociażby Królowa Niebios i Pani Aniołów. Bo tak się Matka Boża objawia, tak ją dziewczynki widzą w orszaku aniołów, siedzącą na tronie, piękną panią, trzymającą dzieciątko na swoich kolanach. i w Orszaku Świętych. Ale kiedy zaczyna się dialog między dziewczynkami a Matką Bożą, to też jest ciekawe, że to dziewczynki zadają pytania Matki Bożej z inspiracji czy księdza proboszcza Augustyna Weissla, czy innych pątników. Dnia 30 czerwca na prośbę księdza proboszcza Augustyna Weissla Justyna Szafryńska, jedna z wizjonerek, pyta Matkę Bożą: czego żądasz? Słyszę odpowiedź: życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. I to są pierwsze słowa, które Matka Boża wypowiada w Gieczwałdzie. Tu padało takie słowo jak klamra. Ono mi się też podoba. Dlatego, że kiedy popatrzymy na kalendarium objawień, przeanalizujemy, to orędzie gieczwałdzkie jest spięte klamrą pod tytułem Różaniec Święty. Bo kiedy przejdziemy do ostatniego dnia objawień, do 16 września, wówczas Matka Boża wypowiada takie słowa: odmawiajcie gorliwie różaniec. Pierwsze i ostatnie zdanie dotyczy tego samego, modlitwy różańcowej, z tym, że w pierwszym dniu codziennie, a w ostatnim gorliwie. Bardzo ciekawe słowo. Ono będzie nam się pojawiać bardzo często później przy różnych innych prośbach, które Maryja kieruje do dziewczynek. Gorliwość. Ale nie chciałbym się teraz nad tym zatrzymywać. Kolejnego dnia, 1 lipca, Justyna pyta piękną panią: kim ty jesteś? Ktoś by powiedział standardowe pytanie. Tak, standardowe. Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokolenie Poczęta. A wiemy, że w Bernardecie Subiru, w Lourdes, Maria się objawia: jestem niepokalanym poczęciem. Tak samo, ta sama Pani, no nie inna. Zaś w Fatimie w 1917 roku wskazuje na swe serce niepokalane. Ta sama Pani, no, Matka Boża niepokalana. Inny tytuł, który chociażby występuje w Litanii Loretańskiej, bardzo ciekawy, on jakby był cały czas aktualny w Gieczwałdzie, uzdrowienie chorych. Dnia 5 lipca do Gieczwałdu przybyło wielu pątników. Wielu z nich zawiesiło płótno na klonie, aby chorzy mogli go dotykać. Taki zwyczaj panował w wielu miejscach świętych. A kiedy wizjonerki poprosiły Matkę Bożą o pobłogosławienie płótna, usłyszały następujące polecenie: płótno proszę zjąć z drzewa i położyć na ziemi. Następnego dnia Maria przekazała wizjonerkom swoją prośbę, żeby w tym miejscu stanął krzyż murowany z figurą niepokalanego poczęcia, a u podnóża wykładziono płótno dla uzdrowienia chorych. To jest zwyczaj, który był i który się zachował do dnia dzisiejszego. Płócienka małe, które tam pątnicy przywożą, kładą przy kaplicy objawień. Jasne, nie płótno uzdrawia, Pan Bóg uzdrawia. Ale to jest pewien signum, znak. I dzisiaj mogę powiedzieć, z takiego mojego doświadczenia, chociażby ostatnich tygodni, że do mnie praktycznie co drugi dzień dociera informacja o uzdrowieniu w Gieczwałdzie. Jak byłem teraz na Podlasiu w tym tygodniu, to jeden z księży prosił, żeby przekazać informację o uzdrowieniu pani, która kulę odłożyła, będąc w Gieczwałdzie. Tego samego dnia przybyła informacja o uzdrowieniu z Tarnowa, ale sam byłem też z Raka, ta pani z Raka była uzdrowiona, czy jest uzdrowiona. O uzdrowieniu osoby, która miała guza, który miał 12 kg, była rozsadzona. Ją sam widziałem. A przed odpustem, tym dużym odpustem w Gieczwałdzie, pani przyjeżdża i mówi, że to jest łaska uzdrowienia w Gieczwałdzie, bo nie ma guza, nie ma raka, nie ma chemii. I takich świadectw jest bardzo wiele. Uzdrowienie chorych. Pan Bóg działa na swój sposób w tym miejscu. O czym Matka Boża mówiła w orędziu? Matka Bolesna, cierpiąca, to kolejny tytuł, zupełnie nieznany, on się jakby nie przebił w naszej świadomości. W dniach od 19 do 21 lipca w czasie objawień Maryja była smutna, a jej twarz była pokryta łzami. Owszem, w La Salette Matka Boża płacze, ale w Gieczwałdzie. Tak, patrzę w nietrwałcie. Objawienie było bardzo krótkie, trwało tylko przez drugą tajemnicę różańca. W kolejnym dniu, 22 lipca, wizjonerki pytały, czy Ojciec Święty będzie szanowany. Maria była, Matka Boża oznajmiła dziewczynkom, nie ma poszanowania dla mnie, ludzie nie klękają i jeśli nie nastąpi poprawa, nie przyjdę tutaj więcej. Zerwanie z grzechem. Matka bolesna, cierpiąca, każda matka, która cierpi z powodu swojego życia własnych dzieci. Kolejny tytuł, zupełnie nieznany, on się też w naszej świadomości nie przebił, nie funkcjonuje. Matka powołań kapłańskich i zakonnych, jakże dzisiaj bardzo aktualne. W dniu 27 lipca dziewczynki pytają, czy jedna ze znanych osób ma iść do klasztoru. Usłyszały odpowiedź, dobrze jest, jeśli do klasztoru idzie tyle osób, ile może. A znamy słowa, które Chrystus wypowiada do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Tu takie pojęcie pada, proście, czyli módlcie się. Jest modlitwa, Pan Bóg daje. Nie ma modlitwy? No niestety. Jest problem, z którym może dzisiaj się borykamy. Matka powołań kapłańskich i zakonnych. Może Giełdzkow jest tym miejscem, gdzie powinniśmy modlić się o powołanie. Pewnie nie tylko, bo wszędzie się można modlić. Kolejny tytuł, też zupełnie nieznany. A on jakby był taką zapowiedzią tego, co się później wydarzyło w Fatimie, kiedy Matka Boża pokazuje piekło dziewczynkom. Idzie jakby krok dalej. Maryja pogromczyni złych duchów. 28 lipca dziewczynki na polecenie księdza proboszcza Augustyna Weissla pytają Matkę Bożą, czemu tak wielu ludzi przysięga fałszywie? Odpowiedź na to pytanie słyszy Barbara. Teraz przed końcem świata szatan obchodzi ziemię jak zgłodniały pies, aby pożreć ludzi. Te słowa, które bardzo często występują na kartach Pisma Świętego, między innymi to czytanie z komplecie. Ale pozwolę sobie tutaj przywołać opis z 8 września 1877 roku, co się działo w czasie, kiedy Matka Boża pobłogosławiła źródełko pod Lasem Plebańskim w Giełdzkowie. Proszę posłuchać. Wówczas do Giełdzkowa przybyło około 50 tysięcy pątników do miejscowości, która liczyła 400 mieszkańców. Nie było autokarów, nie było samochodów. Zupełnie inna rzeczywistość była. Cytuję. W czasie odmawiania różańca nagle wszystkich pielgrzymów opanował wielki niepokój, zwłaszcza gdy usłyszeli dziwne głosy i widzieli niezwykłe zjawy. Jedni słyszeli jakby krzyk opętanego za kościołem, inni jakiś hałas w powietrzu, jakby szczęk broni albo wzlatujących ptaków. Równocześnie pojawiły się jakieś niesamowite postacie, które odstraszały ludzi. Pod wpływem tych nienaturalnych zjawisk jeden z żandarmów pruskich zdjął hełm i ukląkł do modlitwy, a drugi uciekł ze strachu. Koło kościoła zerwał się gwałtowny wicher z ogromnym szumem, a wszystkich obecnych ogarnęła przerażająca bojaźń, zmieszana z rozpaczliwym wołaniem o ratunek. Gdy w końcu minęło niebezpieczeństwo, nagły przestrach, niewytłumaczalny zamęt przyrody i serc ludzkich, uświadomiono sobie, że był to wpływ i działanie nieprzyjacielskich potęg pozaświatowych. Koniec cytatu. Maryja pytana przez wizjonerki, co było powodem okropnych krzyków, odpowiedziała: ci, którzy krzyczeli, widzieli diabła. Tak było 140 lat temu. Ale też sobie pozwolę tutaj przywołać opis egzorcyzmu, który miał miejsce 3 lata temu w Giełdzkowie, dokładnie w 2014 roku, za zgodą księdza arcybiskupa Wojciecha Ziemby, jeden ze egzorcystów, który prowadził rekolekcje charyzmatyczne, przeprowadził ten egzorcyzm. Fragment przeczytam. Proszę posłuchać. Bardzo ciekawe to jest. Sam byłem tego świadkiem, to tym bardziej mogę się tym dzielić. Po 2 dniach doszło do kolejnego spotkania w kaplicy domowej z osobą opętaną. Egzorcysta ksiądz Michał poprosił mężczyzn towarzyszących mu modlitwie o przyniesienie dużej ilości wody ze źródełka. Użył jej do egzorcyzmu, wylewając tę sporą ilość na osobę opętaną. W czasie modlitwy i polewania wodą ze źródełka z osoby opętanej zaczął wydobywać się niesamowity smród, a zły duch szalał, żądając, by przestano używać wody, którą, jak mówił, pobłogosławiła Matka Boża, używając oczywiście wyzwisk pod jej adresem. Koniec cytatu. 3 lata temu. Tak to jest. Kolejny tytuł, bardzo ciekawy, też zupełnie się nie przebił w naszej świadomości, a dzisiaj bardzo aktualny w rzeczywistości Kościoła, Europy, Polski też. Matka Kościoła. W dniu 23 lipca dziewczęta zapytały ponownie, czy Ojciec Święty doczeka się triumfu Kościoła. To był czas Kulturkampfu. To był czas, kiedy zlikwidowano państwo kościelne. Nie chcę tego rozwijać, ale te pytania między innymi tego dotyczą. Maria odpowiedziała, tak, doczeka się. W pierwszym dniu sierpnia Barbara Samulowska pyta Bogorodicę, czy osierocone parafie otrzymają wkrótce kapłanów. Maria odpowiada, bardzo ciekawa odpowiedź, bardzo, także bardzo dzisiaj aktualna. Tak, otrzymają, ale wierni muszą się gorliwie w ich intencji modlić. Kościół nie będzie prześladowany, a kapłani wrócą do opuszczonych parafii. Tak, otrzymają, ale wierni muszą się gorliwie modlić w ich intencji. Znowu to pojęcie gorliwie. Proszę zobaczyć. My dzisiaj przeżywamy kryzys Kościoła, czy kryzys naszej wiary bardziej. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, kiedy w moim domu odmawiano różaniec. Moja mama, babcia, ale bardziej mama, zawsze po tym różańcu było tak, za proboszcza, 1/10, czy 1 zdrowaś Maryjo. Za biskupów, za papieża. A dzisiaj brakuje modlitwy za Kościół, gorliwej modlitwy. Tak, otrzymają, ale gorliwie wierni muszą się w ich intencji modlić. Nie ma modlitwy za Kościół, Kościół usycha. Nie ma wiary, Kościół ginie. Tu jest klucz do siły Kościoła. Gorliwa modlitwa. My nieraz modlimy się, a nie ma ducha, proszę zobaczyć. Tu jest problem. My się gorszymy, że kościoły w Europie są zamieniane na hotele, burzy się je, puste. Bo czego zabrakło? Wiary i modlitwy. Tu mamy odpowiedź. Zgiąć kolana. Tylko jak to rozmawiałem z jednym z księży, mówi, tylko jak nauczyć ludzi? Jak przekonać ich do tej gorliwej modlitwy? To jest nasze zadanie. Ale tu mamy tą odpowiedź. Orędziu Kiczwałckim Maria wskazuje tą drogę, którą powinniśmy pójść. Matka Kościoła. Kolejny tytuł. Matka zniewolonych przez grzechy. To by brzmiało. Właśnie, trzeźwość. W dniu 12 sierpnia Maria skierowała orędzie do osób uzależnionych od alkoholu. Na prośbę księdza proboszcza Augustyna Weissla dziewczęta modliły się o nawrócenie alkoholików, a Maria z westchnieniem odrzekła, oni będą ukarani. Jest grzech, jest kara. W kolejnym dniu, 13 sierpnia, do Giczwałdu przybyli pielgrzymi z Ornety, jedno z miasteczek na Warmii, którzy prosili wizjonerki o wstawiennictwo za nimi i modlitwę o zdrowie dla nich. Maria odpowiedziała, będą zdrowi, jeżeli będą się modlić i nie będą nadużywać alkoholu. Modlitwa i zerwanie z grzechem. I cały sukces. Tylko jak to zrobić? Modlitwę to my wiemy, ale jak zerwać z grzechem? A dzisiaj mamy tych uzależnień znacznie więcej. Narkotyki, pornografia, hazard. I z tym sobie nie potrafimy poradzić jako społeczeństwo w wymiarze tym indywidualnym, ale tym bardziej społecznym. Kiedy anonimowi alkoholicy udali się do Rzymu, do papieża Jana Pawła II, żeby podziękować za swoją trzeźwość z diecezji, czy z archidiecezji warszawskiej, dokładnie legionowo, to jest diecezja praska, czy archidiecezja praska? No to właśnie z diecezji praskiej. I mieli spotkanie z papieżem Janem Pawłem II i mówią, że tu przyjechali podziękować za swoją trzeźwość. Jan Paweł II tak stanął przy nich, pokiwał głową i mówi: waszym miejscem dziękczynienia za trzeźwość powinien być Bierzwald. Nikt z nich nie wiedział, gdzie to jest. To był 1997 rok. Ale od 1998 roku, każdego roku przeżywają swoje rekolekcje dziękczynne za trzeźwość w Bierzwaldzie. Tak to już jest. Matka zniewolonych przez grzechy. Kolejny tytuł, też zupełnie nieznany z orędzia Bierzwaldzkiego. Kolejna treść, Matka czystej miłości, jakże dzisiaj bardzo aktualny. W uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Bogu Rodzica objawia się bardzo uradowana, otoczona wieloma śpiewającymi, grającymi aniołami. Na polecenie księdza proboszcza 19 sierpnia dziewczęta modliły się o nawrócenie zepsutych młodych niewiast. Maryja powiedziała: one będą ukarane. Warto tu przywołać słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w tym kontekście w 1999 roku do młodzieży. A te słowa brzmią tak: tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce. I chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że jak się zdeprawuje młodego człowieka, to ten człowiek nie będzie zdolny ani do małżeństwa, ani do poświęcenia, ani do życia w kapłaństwie. I tu jest problem, z którym dzisiaj się my jako Polacy, jako Europa, to nasza cywilizacja boryka. Nie potrafimy sobie z tym poradzić. Nam się rodziny dzisiaj sypią. Sakrament małżeństwa przez wielu młodych katolików został odrzucony. To widzimy. To przeżywamy. Matka czystej miłości. Może tu warto w Bierzwaldzie zginać kolana, po to się modlić. Kolejny tytuł, zupełnie też nieznany, on się nie przebił, ale to jest szczyt orędzia bierzwaldzkiego. Maryja, niewiasta Eucharystii. 20 sierpnia rozpoczął się nowy rok szkolny. Justyna pyta Matkę Bożą: czy mamy z rana przychodzić na różaniec przed mszą świętą? Maryja odpowiada: wpierw proszę, byście uczestniczyli we mszy świętej, a później odmawiali różaniec. Msza święta jest ważniejsza niż różaniec. Koniec, kropka. Msza święta jest ważniejsza niż różaniec. Co dodać, co ująć? Maria upomina się o ofiarę swego Syna, którą on złożył na krzyżu dla naszego zbawienia. I tyle. Pada bardzo ciekawe pytanie też 2 września. Na prośbę przybyłych do Bierzwaldu pielgrzymów Barbara pyta Matkę Bożą: co czynić, aby pomóc zmarłym? Bogu Rodzica odpowiedziała, że w ich intencji winna być odprawiona msza święta. Przecież to jest ekspiacja, którą się składa Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. Msza święta, najpiękniejszy dar. My nieraz się próbujemy, i teologowie, i duszpasterze, silić. Mamy tu odpowiedź prostą, zwyczajną. Szczyt orędzia Bierzwaldzkiego. Matka kapłanów, kolejny tytuł, do nas też Matka Boża mówi. To może na współczesny czas bardzo ciekawe. W dniu 7 września wizjonerki pytają Matkę Bożą: czego sobie życzy od kapłanów? Niepokalana odpowiada: kapłani powinni gorliwie modlić się, a wtedy ona zawsze będzie przy nich. Gorliwa modlitwa, proszę zobaczyć znowu to pojęcie. gorliwe głoszenie Słowa Bożego, nauczanie, szafowanie sakramentami. Ta gorliwość, która powinna nam wszystkim towarzyszyć, a my tacy nieraz jesteśmy byle jacy. Modlę się, bo się modlę. Czynię to, bo to czynię. Tej gorliwości może nam brakuje. To nieraz, jak rozmawiam z księżmi, dzisiaj się zastanawiamy, dlaczego młode pokolenie kontestuje Kościół. Tak trudno ich przekonać. Nie widzimy ich na mszach świętych. Bo czego brakuje? A może właśnie tej gorliwości naszej, tego ducha? Tu może jest problem, że staliśmy się dzisiaj tylko formalistami. Matka kapłanów do nas. Kolejny tytuł, Maryja Matka Nadziei. Tytuł jakby kończył orędzie Gierszwałckie. To, co pokazuje nam też orędzie Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstaje, że nasze życie nie kończy się tylko na śmierci biologicznej, ale mamy życie wieczne. W dniu 8 września Maryja zwróciła się do dziewczynek słowami i to wybrzmiało tu, jak pytałem. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was. Daję tą ogromną nadzieję, która cały czas powinna być przy nas. Ale chcę tutaj też przywołać słowa, które Maryja w tym kontekście wypowiada 3 sierpnia. A mówi tak, że zawsze błogosławi, szczególnie tych, którzy są wierni Panu Bogu, że zawsze błogosławi. Błogosławieństwo, że jest bardzo ważne. Błogosławieństwo, które powinno nam towarzyszyć przez całe nasze życie. Kiedy Pan Bóg, pozwolę sobie tutaj przywołać to, co się działo, czy też czytamy na kartach Starego Testamentu, kiedy Pan Bóg przekazywał Izraelowi przez Mojżesza przekazania, mówił: kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo, wybierajcie. Kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo, wybierajcie. Maryja mówi, że zawsze błogosławi. My jako katolicy, jako ludzie wiary, uczniowie Jezusa Chrystusa, nasze ręce mogą błogosławić, mogą. Mogą też krzywdę uczynić, nasze usta mogą błogosławić, ale mogą też przekląć. Dlatego to jest jakby nauka dla nas, że my powinniśmy zawsze błogosławić. Przede wszystkim swoim dzieciom, wnukom. Może tego błogosławieństwa brakuje. Kiedyś to błogosławieństwo w naszych domach było, tak snuję nieraz refleksję i pamiętam, kiedy przychodziły do mojego domu moje sąsiadki. Tam nie było dzień dobry. Tam nie będzie pochwalony Chrystus. Kiedy wychodziło się z domu i z Bogiem, niech się Pan Bóg prowadzi, niech się Pan Bóg wracaj z Bogiem. Tego błogosławieństwa nam chyba brakuje. Może to też płynie z nauki, którą nam Maryja zostawiła w Gierszwałdzie. Znak Krzyża Świętego czynić, pomodlić się nad swoimi dziećmi. W wielu domach to jest, ale w wielu domach nam to gdzieś się rozsypało. To, co też ksiądz Mariusz mówił. Tego znaku nam brakuje dzisiaj w domach. Krzyża, obrazu, wody święconej. Kiedyś to było naturalne. A dziś żeśmy się w imię czego jakiejś poprawności pozbyli. I wszystko mamy, tylko szczęścia nie ma. Ludzie nie potrafią się dzisiaj uśmiechać, cieszyć, bo to wszystko nam się rozsypało. Orędzie Gierszwałckie, tak pokrótce wygląda. To, o czym Matka Boża mówiła. Matka miłości. Bo dobra matka przychodzi i upomina się, albo upomina swoje dziecko, że gdzieś się pogubiło. Najkrócej mówiąc, ja to porównuję orędzie Gierszwałckie do piramidy. 4 ściany i szczyt. Na tych ścianach byśmy mogli wypisać na jednej grzechy, na drugiej błogosławieństwa, między innymi 8 błogosławieństw, na trzeciej sakramenty, tu mamy sakramentologię, przepiękną, i na czwartej modlitwa, a na szczycie Eucharystia. Całe orędzie Gierszwałckie. Tak orędzie wygląda, ale Ale chciałbym sobie pozwolić jeszcze powiedzieć kilka słów, jeśli pan redaktor pozwoli. I mamy czas chyba jeszcze, tak? Objawienie Gniszwałckie w dziejach naszego narodu, bo tu padło takie stwierdzenie Królowa Narodu Polskiego, były bardzo ważnym czynnikiem, jeśli nie najważniejszym nawet dzisiaj, śmiem twierdzić, w drodze do niepodległości Polski w 1918 roku. Kiedy prześledzimy historię zaborów i tego, co się działo, insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe, styczniowe, wszystko skończyło się klęską. Po powstaniu styczniowym zaczyna się prześladowanie ludności polskiej, rusyfikacja, Kulturkampf. Inteligencja zostawia ten naród, emigruje na zachód, do Anglii, do Francji, do Włoch. Posiaństwo zostaje. Jakie przygnębienie musiało panować? Ten naród nie miał nawet nikogo, kto by go bronił. Na Syberię są wywożeni społecznicy, zamyka się klasztory. Wielu księży aresztowanych. Jakby duch opadł. Nie ma kto temu narodowi pomóc. Kiedy popatrzymy od 1863 roku do 1918, nie mamy żadnego powstania. Mamy pozytywizm w literaturze, chociażby w historii. Ale co się dzieje? Ni stąd, ni zowąd w 1877 roku w Gniszwałcie Matka Boża się objawia. Co się rodzi wówczas? Spontaniczny ruch pątniczy do Gniszwałtu. Kiedy popatrzymy, czy próbujemy analizować, bo taką próbę podjąłem, prasy polskojęzycznej z tamtego czasu, których kilkanaście czy kilkadziesiąt tytułów, na pewno dwadzieścia kilka tytułów, każdy z tytułów pisał o Gniszwałcie i o tym, co się działo, w ciągu 4 lat w czasie objawień, po objawieniach, do Gniszwałtu mogło przybyć 1,5 miliona pątników. W pierwszym roku, bynajmniej wiemy, niektórzy podają, że 400 tysięcy, inni, że 600 tysięcy, ale przyjmijmy, że przybyło 500 tysięcy pątników. W kolejnych latach, kolejne ileś setek, czyli przyjmijmy, że przybyło 1 milion pątników. Co się wówczas dzieje, kiedy ci ludzie przybywają spod zaboru rosyjskiego, z Konkrysówki, gdzie było bardzo trudno się przedostać przez kordon, z zaboru pruskiego, z zaboru austro-węgierskiego. Ci ludzie, którzy zostali pozostawieni samemu sobie, odzyskują nowego ducha. Do nich dociera świadomość, że niebo się o nich upomniało. Mamy bardzo ciekawe przemówienie papieża Piusa IX z 6 czerwca 1877 roku. Bardzo krótkie przemówienie z okazji pielgrzymki Polaków do Rzymu. Wówczas odbywał się złoty jubileusz papieża Piusa IX. Polacy spotykają się 6 czerwca, na 3 tygodnie przed początkiem objawień. Papież wygłasza w tym przemówieniu taką diagnozę czy program Polaków do wolności, do niepodległości. I wskazuje na 3 drogi, którymi Polska, albo 3 tematy, które Polacy powinni podjąć. Pierwszy, że nie mieczem powinni odzyskiwać wolność. Przywołuje tu to, że święty Piotr sięgnął po miecz, Chrystus go upomniał. Że nasza droga do wolności powinna biec przez modlitwę. A największym naszym nieszczęściem jest grzech. I tyle. I kiedy teraz przeanalizujemy orędzie Gieczwałckie, cóż otrzymujemy? Zamiast miecza Polacy dostali do rąk różaniec. Jeśli przybyło do Gieczwałdu 1 000 000 osób i tego ducha na nowo otrzymali i zanieśli to pod swoje strzechy i podzielili się tą wiadomością, kiedy Polaków pod trzema zaborami było około 10 milionów, to niech się tylko podzielą z kolejnymi 5 osobami. To mamy 5 milionów Polaków, którzy na modlitwie modlili się różańcowej. Gorliwie. Matka Boża w pierwszych słowach mówi: odmawiajcie codziennie różaniec. To jest nie miecz, a modlitwa. Kiedy popatrzymy na orędzie Gieczwałckie, mamy wymienione grzechy, które niszczą naród. Alkoholizm, rozwiązłość, pycha i tak dalej. Papież o tym mówi. I dzisiaj śmiem twierdzić, że ta iskra budzenia świadomości i ducha, nie skąd inąd, ale wyszła z Gieczwałdu, o czym pisał święty brat, święty ojciec Honorat Koźmiński. Ta iskra, która dała nadzieję temu narodowi. W 1918 roku żadna konfiguracja nie wskazywała na to, że my jako Polacy odzyskamy niepodległość. A myśmy to prawie otrzymali cudem. Ja to nazywam, że to moja prababcia musiała się modlić o to. Bo to przynajmniej takie pokolenia sobie policzył mój pradziadek. I w wielu rodzinach do dnia dzisiejszego spotykam, gdzie ten kult Matki Bożej Gieczwałskiej się zachował. Ale to tylko dlatego, że ktoś tam pielgrzymował. Że ktoś tam był. O czym mówił kardynał Józef Glemp, jak był na odpuście w Gieczwałdzie w tym roku prymas Polski Polak. To funkcjonowało w naszym narodzie. To warte jest prześledzenia. Ale przynajmniej wszystko na to wskazuje, że ta iskra ku niepodległości wyszła z Gieczwałdu, bo tu zaczynał się ten duch budzić, ale jednocześnie budzenie tej świadomości, szukanie tego, co było piękne. Bo to było 100 lat od zaborów, długi czas. Dlaczego Gieczwałd jest centrum Europy, centrum Polski? I warto do niego pielgrzymować. Dziękuję bardzo.